podkreślają, jak bardzo wdzięczni są strażakom. Proszą, by tę wdzięczność na każdym kroku podkreślać. Bo rzeczywiście strażacy oddają tutaj całe serca. Z Józefowa, Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
Do sytuacji w Puszczy Solskiej wrócimy w TOK 360 po 12.20. Utrzymująca się susza jest jednak przyczyną pożarów w całej Polsce. W Małopolsce w ostatnim czasie najdotkliwiej doświadczyła ona powiaty olkuski i chrzanowski. Doszło też do kilku pożarów na Podhalu. Wilgotność ściółki wynosi około 11%. Jeśli spadnie poniżej 10%, w województwie wprowadzony zostanie zakaz wchodzenia do lasów. Trzeba śledzić wszystkie komunikaty, mówi kapitan Hubert Ciepły, rzecznik Małopolskiej Straży Pożarnej.
Pamiętajmy o tym, żeby zwracać uwagę na dwie mapy. Mapa zagrożenia pożarowego w lasach, a druga mapa to jest zakaz wstępu do lasów. Możemy wejść na takie dwie mapy, możemy sobie sprawdzić, jaki mamy stopień zagrożenia pożarowego, a badamy to w skali 3-stopniowej.
Jaką mamy teraz skalę?
W Małopolsce mamy stopień najwyższy i w południowo-wschodniej części Polski od kilku dni obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego.
Tymczasem aż za 9 na 10 pożarów odpowiada człowiek. Donald Tusk zapewnił, że potwierdził, jak to ujął, serdeczne zaproszenie Leona XIV do Polski. Dodał, że według Watykanu do takiej wizyty mogłoby dojść dopiero po wyborach, najpewniej w 2028 roku. Polski premier był dziś na audiencji w Watykanie. Szef rządu mówił też o innych wątkach, jakie padły w czasie, jak stwierdził, dość nieformalnego spotkania.
Słowa i działania Ojca Świętego mogą przywracać taki ład moralny też w życiu publicznym. One naprawdę mają wielkie znaczenie dla kogoś takiego jak ja. Ojciec Święty podziela bardzo podobne wartości. Niektórzy powiedzą, że one są przestarzałe, te wartości, że może już nie odgrywają takiej roli, ale ja ciągle głęboko w to wierzę, że to wielkie polskie dziedzictwo, działanie bez przemocy, wiara w to, że prawda jest silniejsza od kłamstwa, że solidarność i dialog są lepsze od konfrontacji, że takie starodawne wynalazki jak prawa człowieka, że to wszystko ma głęboki sens i że nie jesteśmy w tym sami.
W Rzymie jest też szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio oraz nasz specjalny wysłannik Tomas Orchowski. Powiedz, która wizyta przyciąga większą uwagę, Tuska czy Rubio?
Dzień dobry, Filipie z Placu Świętego Piotra. Oceniając po pierwszych stronach gazet, przyszedłem się tu do kiosku, żeby je przejrzeć. No zdecydowanie Marco Rubio przyciąga większą uwagę. Na przykład La Stampa donosi o pierwszym kroku do odwilży w relacjach amerykańsko-watykańskich. W tym samym tonie zresztą donoszą o tej wizycie amerykańskie media, między innymi Washington Post mówi o naprawianiu relacji, bo naprawiać jest naprawdę co w ostatnich tygodniach. Donald Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych, bezpardonowo atakował papieża Leona XIV. Mówił, że jest słabeuszem, który pobłaża przestępcom, który nie zna się na polityce międzynarodowej i te relacje naprawdę sięgnęły dna, chociaż oczywiście Departament Stanu, Marco Rubio, mówił, że nie jedzie tutaj naprawiać te relacje. Sam Rubio jest katolikiem, więc dla niego ma ta wizyta wymiar też bardzo ważny, taki metafizyczny, religijny. A Corriere della Sera, już wracając do kiosku rzymskiego, donosi, że te relacje amerykańsko-włoskie są tak silne, tak bliskie, że przeżyją nawet Donalda Trumpa i nawet te administracje. By tak się naprawdę stanie i jak wyglądała już, bo to spotkanie o 11, spotkanie Rubio, audiencja z papieżem Leonem XIV, tego się nie dowiemy, no bo zawsze rozmawiają w cztery oczy, a że Rubio i papież to rodacy, to rozmawiali na pewno po angielsku, nawet nie potrzebują tłumaczy, więc to było tylko spotkanie w cztery oczy.
W Rzymie oprócz Tuska i Rubio jest też jeszcze przyszły lider Węgier Peter Modzior.
Tak, Peter Modzior, lider opozycyjnej TISY, która wygrała wybory na Węgrzech w sobotę już za przysiężenie jego rządu. Modzior jeździ po Europie. Spotykał się w Brukseli między innymi z szefową Komisji Europejskiej i szefem Rady Europejskiej, żeby rozmawiać o odblokowaniu pieniędzy, no ale też odbywa takie tournée, tutaj do Rzymu przyjechał, żeby rozmawiać z Giorgią Meloni, już z nią się spotkał, o ułożeniu sobie relacji po prostu w przyszłości, po tym jak obejmie urząd. Oni są z dwóch eurofrak. Meloni wcześniej była bliską sojuszniczką Viktora Orbana, który po 16 latach rządów żegna się z władzą, no ale różniło ich sporo całkiem. całkiem m.in. podejście do Ukrainy, bo Meloni była znacznie bardziej proukraińska niż Orban. Te rozmowy dotyczyły więc przyszłości współpracy, co dalej z Ukrainą i takiego zarysowania dalszej współpracy. Między innymi też Modzior, który tu przyjechał na festiwal filmowy reklamować swój film o sobie, odpowiadał La Repubblica na różne pytania i zadeklarował między innymi, że nie jego zadaniem jest rozliczanie i wsadzanie do więzienia Viktora Orbana, premiera Węgier.
To był Tomasz Orchowski z Rzymu. Bardzo Ci dziękuję. Prezydencki projekt ustawy o kryptowalutach to próba wyjścia z twarzą z kłopotliwej dla prawicy sytuacji. Tak ocenił w poranku TOK FM Jakub Stefaniak z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Zastępca szefa kancelarii premiera był pytany o ogłoszoną wczoraj propozycję Karola Nawrockiego w sprawie ustawy o kryptowalutach.
Dlaczego tak późno ten projekt prezydencki się pojawił? Bo najpierw miał być 5 grudnia, dokładnie pan Bogucki go zapowiedział. Później stwierdził, że nie będzie tego projektu, bo i tak przecież go nie przyjmą. A później nagle projekt się pojawił. I teraz kuriozum jeszcze tego wszystkiego jest takie, że pan minister Bogucki raczył krytykować projekt rządowy, powołując się na to, że ma za dużo stron, za dużo przepisów, a stworzyli sami projekt, który ma tych przepisów więcej. No więc pytanie tylko po co i dlaczego, skoro mamy dobrą ustawę, która zabezpiecza interesy naszych rodaków,
to jest... Dlaczego?
Tutaj jest bardzo, bardzo sytuacja skomplikowana ze względu na to, że afera Zondy zatacza coraz większe kręgi, ten smrodek taki właśnie wokół polityków prawicy się rozprzestrzenia. Zostali trochę panowie już postawieni pod ścianą.
Do tej pory prezydent zawetował dwie rządowe ustawy regulujące rynek kryptowalut, a teraz w Sejmie będą w sumie trzy projekty o kryptowalutach: prezydencki, rządowy i złożony wcześniej projekt Polski 2050. Zarząd Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego zajął się sprawą niewypłacenia nagród obiecanych przez firmę Zonda Krypto, byłego już sponsora Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Czekają na nie Władimir Semiruni, który w Mediolanie zdobył srebrny medal olimpijski, i jego trener Roland Cieślak. Kłopotów z finansowaniem wyjazdów sportowców może być więcej, bo chociaż igrzyska dopiero za 2 lata, to w tym roku PKOL ma sfinansować wyjazd reprezentacji na młodzieżowe igrzyska olimpijskie do Senegalu. Błażej Kulesza.
W przypadku medalistów zimowych igrzysk Mediolan Cortina ma pomóc prawnik i ewentualna współpraca związków łyżwiarstwa oraz narciarstwa, bo zarówno nasi panczyniści, jak i skoczkowie oraz ich trenerzy znaleźli się w tej samej sytuacji. Giełda kryptowalut obiecała pieniądze i ich nie wypłaciła.
To jest jakieś nieporozumienie.
Ani myśli tych zobowiązań płacić minister sportu Jakub Rutnicki.
Jeżeli prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego obiecuje premię, a w tej chwili tego nie realizuje, to naprawdę pełna odpowiedzialność jest po stronie Piesiewicza.
PKOL już przekazał, że gdy jego dłużnicy spłacą swoje zobowiązania, pieniądze, jakie miał wypłacić sponsor, trafią na konta medalistów i trenerów, mówi Andrzej Supron, wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
Mogą iść do sądu, mogą próbować, ale naprawdę nie mają podstaw. Nie mają podstaw. Raczej bym szukał formuły wsparcia, pomocy, żeby można było te sprawy uregulować, jak to się mówi, po czasie. Tak samo jak tu, nie od razu, ale po czasie znalazł się sponsor i pieniądze się znalazły dla tych, co zrobili punktowe miejsca.
Wydatki przed komitetem są jednak kolejne i to w ciągu najbliższych miesięcy, mówi rzeczniczka komitetu Katarzyna Kochaniak-Roman.
Jesteśmy właściwie jedynym komitetem na świecie, który, mówię tutaj o Komitecie Olimpijskim, który utrzymuje się bez pieniędzy budżetowych. Wiadomo, że też przed nami jeszcze w tym roku ważne wydarzenia sportowe, jak młodzieżowe igrzyska olimpijskie, edycja letnia w Senegalu.
Stąd też wątpliwości, czy uda się wysłać młodzieżową reprezentację na imprezę pod egidą MKOL-u. Tu jednak pada jasna deklaracja ze strony resortu sportu.
Tego typu sytuacja miała miejsce, jeżeli chodzi o igrzyska. Też zawsze Ministerstwo Sportu i Turystyki jest po to, żeby pomagać polskim sportowcom i należy to absolutnie rozróżniać.
Tym samym polscy sportowcy, także ci młodzieżowi, mogą stać się zakładnikami konfliktu między prezesem PKOL-u a ministrem sportu. Błażej Kulesza, TOK FM.
Przełomowy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego nakazujący transkrypcję zagranicznego aktu małżeństwa pary jednopłciowej jest na ostatniej prostej, na drodze do Urzędu Stanu Cywilnego, który ma to postanowienie wykonać. Jak dowiedziało się TOK FM, tuż przed majówką akta sprawy, w której wyrok zapadł 20 marca, trafiły do wojewody mazowieckiego, który teraz musi przekazać je do urzędu. Dlaczego obieg dokumentów trwa tak długo? O tym Tomasz Węska.
Mężczyźni, którym warszawski urząd odmówił transkrypcji dokumentów potwierdzających ich ślub, odwołali się
najpierw do wojewody, następnie zaskarżyli jego niekorzystną dla nich decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a później zaskarżyli decyzję tego sądu wyżej, do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Po korzystnym dla nich wyroku, który zapadł 20 marca, akta sprawy muszą przejść całą tę drogę pomiędzy poszczególnymi organami decyzyjnymi z powrotem. Dziś dysponuje nimi wojewoda, co oznacza, że lada dzień powinny trafić do Urzędu Stanu Cywilnego i wtedy zacznie tykać zegar, bo wyrok NSA nakazuje transkrypcję aktu małżeństwa pary jednopłciowej w ciągu 30 dni od dnia, kiedy wpłynie on do wspomnianego urzędu. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapewnia, że wyrok zostanie wykonany, gdy tylko do niego trafi. Tomasz Fęskę, TOK FM.
A wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego nie jest przecież jedynym w sprawie transkrypcji małżeństw jednopłciowych. Wcześniej szerszy, odpowiadający na pytania NSA, wydał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który zdaniem szeregu prawników zobowiązał Polskę do uznawania wszystkich takich związków. Przypomina o tym europoseł z ramienia Lewicy Krzysztof Śmiszek, który twierdzi, że członkowie rządu celowo opóźniają pracę nad umożliwieniem transkrypcji.
To, co robi polski rząd, a właściwie część polskiego rządu, czyli Platforma Obywatelska, jest po prostu skandalem. Nie po to staliśmy pod sądami przez 8 lat i krzyczeliśmy wolne sądy i konieczność wyrażania wyroków TSUE, jeśli chodzi o praworządność w Polsce, żeby dzisiaj relatywizować inne orzeczenia Trybunału w innym obszarze. Niezrozumiała są wypowiedzi na przykład prezydenta Trzaskowskiego, który twierdzi, że musi po pierwsze dostać akta sprawy z Naczelnego Sądu Administracyjnego, żeby zająć się tym wyrokiem, a po drugie kluczenie i mówienie, że być może ten wyrok dotyczy tylko jednej pary, konkretnej pary, a nie wszystkich par, które jednopłciowych, które zawarły związek. Dla mnie to nie jest argument, dlatego że nie możemy wymagać od polskich obywateli, a takich małżeństw jednopłciowych zawarte są tysiące, jeśli nie dziesiątki tysięcy, aby każda para musiała zakończyć swoją walkę w TSUE. Nie możemy oczekiwać tego, że TSUE będzie wypowiadało się co do tej samej sprawy kilkadziesiąt tysięcy razy. TSUE przemówił, wyrok trzeba wykonać, ponieważ dotyczy to interpretacji funkcjonowania prawa europejskiego.
A wracając do Naczelnego Sądu Administracyjnego, ten, jak donosi OKO.press, rozpatruje dziś trzy kolejne sprawy dotyczące transkrypcji zagranicznych aktów małżeństwa. Prezydent Bytomia złożył do prokuratury zawiadomienie o możliwych fałszerstwach przy zbiórce podpisów poparcia dla referendum w sprawie odwołania lokalnych władz. Komisarz z delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach odrzucił już wniosek o przeprowadzenie referendum. Poinformował, że na kartach z podpisami znalazły się dane zmarłych osób. Grzegorz Kozioł.
Zdaniem prezydenta Bytomia Mariusza Wołosza był to klasyczny przykład fałszerstwa, ponieważ ktoś wpisał dane nieżyjących mieszkańców i podpisał się pod nimi.
Bo nie mówimy o sytuacjach, w których ktoś zmarł w czasie, kiedy zbierano podpisy, bo taka sytuacja mogła się zdarzyć, ale skala, przypomnę, 179 podpisów i danych osób, które nie żyły już w momencie, kiedy dokumenty do PKW wpłynęły, pokazuje, że była to zaplanowana akcja z wykorzystaniem jakiejś bazy danych.
Prezydent wskazuje również na jeszcze jeden problem. Według niego polski system wyborczy jest niedopracowany w aspekcie zbierania podpisów, bo mieszkańcy powierzają swoje dane obcym osobom.
Niejednokrotnie zbieraniem podpisów zajmowały się osoby powiązane ze światem przestępczym. Myślę, że to nie jest żadna tajemnica, bo w Bytomiu te osoby są znane.
Za dopuszczanie się nadużyć w sporządzaniu list z podpisami i podrabianie dokumentów może grozić nawet 5 lat pozbawienia wolności. Z Bytomia Grzegorz Kozieł, TOK FM.
Studenci z Uniwersytetu Warszawskiego protestują przeciwko drożyźnie w nowo otwartej stołówce. W gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej zamiast stołówki powstał lokal, o którym właściciele mówią, że jest lokalem premium i taki też oferuje ceny. Studenci o przystępną cenowo stołówkę zabiegają od lata, na obecną, jak mówią, mało kogo stać. Nie na to umawialiśmy się z władzami uczelni, mówił w TOK FM Stanisław Sieniawski z Inicjatywy Pracowniczej.
Ta restauracja, która się otworzyła, czy też ten premium event and street food hall, no to jest oczywiście antyteza stołówki, czyli miejsca, które jeszcze 2,5 roku temu po protestach studentów było tam przez rektora obiecane.
Dziś po południu studenci organizują kolejny protest. Do stołówki przyniosą posiłki przygotowane wcześniej w domach, by podkreślić, że na tanie jedzenie na uniwersytecie nie mają co liczyć.
Reklama.
Jestem w euro, okazji pełno. A teraz chodź tu do mnie tanio i wygodnie w euro masz.
Na
Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2099 zł. Teraz za 1699. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL 2x500 gramów Pilos. Tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
Lidl. To się opłaca.
Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
No...
No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
No dobra. A ty co będziesz robić?
Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka. Uwolnij swój czas.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Płonie magazyn energii w wielkopolskim Czajkowie. Pożar obejmuje 107 tysięcy ogniw akumulatorów. Z zakładu trzeba było ewakuować 65 osób. Czworo wybranych w marcu przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego przyszło do Trybunału, aby przekazać prezesowi Bogdanowi Święczkowskiemu wczorajszą decyzję Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Trybunał w Strasburgu nakazał Polsce zaprzestanie utrudnień w objęciu i wykonywaniu przez nich obowiązków. Konsekwentnie będziemy starali się objąć nasz urząd, powiedział sędzia Krystian Markiewicz, jeden z sędziów, którym prezes Trybunału blokuje rozpoczęcie pracy. Spodziewany rok wizyty papieża w Polsce to 2028, powiedział premier Donald Tusk po spotkaniu z Leonem XIV. Szef rządu potwierdził zaproszenie papieża do Polski i dodał, że przeprowadził z nim długą rozmowę poza protokołem i zaskakująco nieoficjalną. Mówił, że obaj wspominali papieża Jana Pawła II, a omówili też sprawy międzynarodowe.
Dwunasta dwadzieścia jeden, TOK 360, Filip Kekusz. Jest z nami Jacek Karczewski, przyrodnik, Stowarzyszenie Jestem na Ptak. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Będziemy rozmawiać o sytuacji w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie, gdzie kolejną dobę strażacy walczą z ogromnym już w tym momencie pożarem lasu. Czy wiadomo, jak duży obszar objął ten pożar i na jakim etapie jest ta akcja gaśnicza?
Z tego co wiem, na ten moment mówimy o około 500 hektarach pogorzeliska. Mhm. Czyli krajobrazu, który został mniej lub bardziej wypalony. Natomiast działania obejmują znacznie większy obszar. Mówiąc o działaniach, mam na myśli ten teren, gdzie buszują ludzie, gdzie są wozy, gdzie jest jakaś akcja. No i to to już jest teren znacznie ponad 1000 hektarów, czyli tak naprawdę ogromna przestrzeń. Niestety na początku lub w środku, w zależności od tego, o kim będziemy mówić, sezonu lęgowego, sezonu w ogóle rodzinnego, powiedziałbym, bo dzieci lub gniazda z jajami mają nie tylko ptaki, dzieci mają też, rodzą się właśnie młode jelonki, sarny, łosie, no to tak, rodzą się dzieci. Pewnie wiele z nich nie przeżyło, jeśli nie większość, tego pożaru.
Dopytam pana o spustoszenie spowodowane tym pożarem, ale najpierw chciałbym się spytać o przyczyny, które mogłyby się pojawić u ponóża, u początku tego pożaru.
Z tego, co wiemy, przyczyną pożaru było podpalenie. Albo umyślne, albo nieumyślne. I zdecydowanie jest to wielki problem. Natomiast to, co mnie chyba najbardziej w tym wszystkim porusza, wkurza, że się wyrażę językiem, jednak w tym kontekście mocno grzecznym i powściągliwym, to, że takich pożarów będziemy prawdopodobnie mieli więcej. Płoną lasy w naszych szerokościach geograficznych. Wiosną, czyli w tym czasie, kiedy zgodnie z normą powinniśmy mieć największą wilgotność w glebie, najwyższy poziom wód w rzekach i jeziorach, a tymczasem coraz częściej mamy do czynienia z pożarami właśnie wiosną. Dwa, zdaje się, lata temu mieliśmy pożar na Bagnach Biebrzańskich, w miejscu, które powinno być zalane wodą, mniej więcej o tej samej porze. Przyczyną tych wszystkich, tej dramatycznej sytuacji, bo mamy do czynienia z kryzysem hydrologicznym tak naprawdę w kraju. Mamy do czynienia z permanentną, pogłębiającą się suszą hydrogeologiczną, czyli wody nie ma, nie pada w atmosferze, nie spada w postaci deszczu, wody nie ma w gruncie, no i wody też nie ma, nie ma wód gruntowych, ale nie ma też wody w glebie, no bo z tego, co wiemy, według oficjalnych danych, poziom wilgotności gleby czy ściółki leśnej waha się między 10 a kilkanaście procent. Ja tutaj powiem, że kartka papieru trzymana w normalnych warunkach, czyli taka, jaką mamy w domu czy w biurze, to jest, zdaje się, 12%. Ściółka leśna w tym momencie jest suchsza, a wszystko to przez meliorację. Lasy nasze są meliorowane tak jak nasze pola. Nie wiem, dlaczego nikt tego nie zatrzymuje. Wiemy, co trzeba zrobić, żeby uniknąć takich sytuacji jak ta w Puszczy Solskiej, a jednak nie widzę żadnych, ale to żadnych rozwiązań systemowych. Mało tego, widzę ciągłe pogłębianie rowów melioracyjnych w absurdalnych miejscach. Widzę ciągłe pogłębianie naturalnych cieków wodnych, prostowanie rzeki, rzeczek i strumieni. Dotyczy to również lasów, a jakże. No i w Puszczy Solskiej mamy też do czynienia z tym, z czym mamy do czynienia w większości lasów polskich, czyli te lasy, które tam utrzymujemy, to są lasy sosnowe, które nie powinny zresztą tam rosnąć. Powinny być to lasy liściaste, ale...
Lasy sosnowe też są podatne chyba na ogon.
Tak, no bo łatwo sobie wyobrazić, lasy liściaste nie będą tak szybko płynęły. No i te... Znaczy, wiele rzeczy jest tutaj z tym związanych, bo one też zupełnie inny mikroklimat tworzą, zupełnie inaczej, że się tak wyrażę, gospodarują obiegiem wody. Tymczasem lasy sosnowe mało, czy właściwie bory sosnowe, nasadzenia sosnowe, bo z biologicznego punktu widzenia, z krajobrazowego punktu widzenia trudno nazywać się lasem, trzeba nazywać to tym, czym jest, czyli plantacja. Plantacje sosnowe no płoną jak skład siarki tak naprawdę. Z uwagi, po pierwsze jest bardzo sucho, Po drugie, no osuszyliśmy wszystkie naturalne zapory przed rozprzestrzeniającym się lasem po ściółce, pożarem po ściółce, mam na myśli torfowiska, bagna, rozlewiska, no i wreszcie one są przecież przesycone żywicą, która jest materiałem łatwopalnym.
Dużo wątków, ale czasu mało, więc teraz chciałbym przejść do tego, co nastąpi potem. Wspomniał pan o tym, że dużo zwierząt mogło stracić życie, biorąc pod uwagę, że byliśmy w trakcie okresu lęgowego. Domyślam się, że pożar na wiosnę może być dla świata przyrody najbardziej katastrofalnym z pożarów.
To jest zdecydowanie najbardziej katastrofalny pożar z powodów, o których mówiłem. Dlatego, że to jest ten czas, kiedy, kiedy jest wiele dzieci w przyrodzie. I te dzieciaki naprawdę nie są w stanie uciec. Wyobraźmy sobie małego jelonka. No, on na zagrożenie reaguje w taki sposób, że jeszcze bardziej się chowa. Chowa się w jakiejś tam roślinności, ściółce. Nie tyle ściółce, ile w tym, co rośnie na dnie lasu. Więc te młode zwierzęta, no, będą ginęły w płomieniach. W przypadku ptaków często jest jeszcze jest taka sytuacja, że niektóre z nich, szczególnie te tu w przypadku ptaków, które gnieżdżą się na ziemi, ale mówimy o pożarze lasu, więc ogień trawi też tych, którzy gnieżdżą się wyżej. Więc one bardzo niechętnie opuszczają te swoje gniazda, te swoje dziuple, te swoje pisklęta, więc też mogą trafić, stać się ofiarą takiego pożaru. Mówimy o Roztoczu, mówimy o Puszczy Solskiej, która jest ważnym miejscem z punktu widzenia mapy ochrony przyrody w Polsce. Mamy tam bardzo rzadkie zwierzęta, rzadkie ptaki, między innymi takie jak głuszce. Okres lęgowy w pełni, tak, poważne straty.
Bardzo dziękuję. Jacek Karczewski, przyrodnik, Stowarzyszenie Jestem na Ptak, był z nami.
Dziękuję bardzo.
A za chwilę przejdziemy jeszcze do sytuacji na Węgrzech. Ilona Gizińska, zespół Europy Środkowej w Ośrodku Studiów Wschodnich, jest z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Za dwa dni zaprzysiężenie Petera Madziara na premiera Węgier. Lider zwycięskiej partii TISA oficjalnie przejmie władzę i zacznie formować swój rząd. A co w tym momencie słychać u Viktora Orbana i jego najbliższych?
Jeśli chodzi o Viktora Orbana samego, to tutaj jest on wyraźnie wycofany od czasów, kiedy wiemy o tym, że utracił władzę po 16 latach. Zrezygnował nawet z mandatu poselskiego, co oznacza, że nie będzie aktywnym politykiem od w zasadzie zmiany ustroju na Węgrzech. I według jego deklaracji zamierza poświęcić się przede wszystkim przebudowie partii Fidesz, działaniom na zapleczu, żeby dokonać gruntownej reformy tego ugrupowania.
Też pojawił się nowy sondaż, z którego wynika, że 65% Węgrów ankietowanych przez pracownię, która sondaż przeprowadzała, domagałaby się tego, żeby Viktor Orbán stanął przed sądem, jak rozumiem, za kwestie korupcyjne, za które jest odpowiedzialny. Czy to jest wysoki bilans, biorąc pod uwagę, jakie wysokie wyniki wyborcze miał Orbán w latach poprzedzających te wybory w 2026 roku?
Jest to dość wysoki bilans i na pewno nie jest on zapowiedzią jakiegoś realnego procesu karnego, tylko bardziej wskaźnikiem pewnych nastrojów politycznych, emocji społecznej, w której wyraźnie pobrzmiewa potrzeba rozliczenia poprzedniego systemu. I w zasadzie również partia TISA, która utworzy już za dwa dni rząd, będzie skupiała swoje pierwsze działania właśnie na takich działaniach rozliczających poprzedników.
Z jednej strony tak, a z drugiej strony Peter Madziar mówi, że od rozliczania są sądy.
Tak powiedział rzeczywiście w wywiadzie dla Republika, zaznaczył, że to nie jego rolą jest wysyłanie ludzi do więzienia, czy polityków tym bardziej, i zamierza swoje działania skupić na odbudowie niezależności wymiaru sprawiedliwości i wzmocnieniu instytucji antykorupcyjnych, co jest też pewnym takim przejawem trochę zmiany retoryki politycznej na Węgrzech, nieużywania pewnych tutaj wrogich narracji czy podsycania takich emocji. Myślę, że Péter Madziar nie ma też takiej potrzeby, żeby używać tutaj takiej mocno konfrontacyjnej retoryki w momencie, kiedy ma ten komfort, że może korzystać z pełni władzy, mając 2/3 miejsc w parlamencie. Z Korei wygląda na to, że ugrupowanie Fidesz nie będzie nawet zbyt mocne w tej opozycyjnej roli.
Powiedziała pani o emocji społecznej, która towarzyszy Viktorowi Orbanowi. To z drugiej strony pytanie jest o Petera Madziara. Czy biorąc pod uwagę te ostatnie dni dotyczące... Halo? Czy straciliśmy połączenie z Iloną Gizińską? Chyba strasznie. O, jesteśmy znowu, doskonale.
Tak,
pytając, chciałbym teraz spytać o emocję społeczną wokół Petera Madziara, to znaczy wobec słów, które padały z jego ust w ciągu ostatnich tygodni, wobec prawdopodobnego składu jego gabinetu. Czy ten entuzjazm, który był widziany na ulicach Budapesztu 12 kwietnia, on wciąż jest obecny?
Jest obecny. Myślę, że w tej chwili to jest taki miks entuzjazmu połączonego z bardzo dużymi oczekiwaniami społecznymi wobec tego rządu i wyraźnym oczekiwaniem dużej zmiany w zasadzie w każdym aspekcie życia politycznego i społecznego. Przede wszystkim chyba taki reset, jeśli chodzi o działanie instytucji, ale też poprawę relacji z Unią Europejską, odzyskanie środków unijnych, które pozostają zamrożone. Bardzo szerokie reformy w zakresie praworządności, rozliczenia poprzedniej władzy, jak sobie powiedzieliśmy. Także tutaj naprawdę jest co robić. Ale z kolei jeśli chodzi o ten przyszły gabinet i ministrów, których Madziar przedstawiał w ostatnich dniach, mamy tutaj taki skład rysujący cechy rządu takiego bardzo technokratycznego, również z szerokimi kompetencjami, nie tylko politycznymi, tymi w zasadzie mniej, ale bardziej takimi korporacyjnymi, bym powiedziała. Jest kilka osób, które mają dość imponującą karierę w zarządach międzynarodowych spółek, co przede wszystkim oznacza, że Madziar będzie stawiał tutaj na dużą skuteczność i takie podejście do szybkiej, efektywnej realizacji swoich celów w zasadzie w ramach takich strategii zarządzania niemal biznesowego.
Wspomnieliśmy o rozliczeniach, o naprawie systemu sprawiedliwości, wspomnieliśmy o kwestiach niejako godnościowych, no to jeszcze chciałbym zapytać o to, jak Peter Modzior, jakie recepty proponuje Peter Modzior na poprawę życia Węgrów w tych pierwszych dniach swojego urzędowania?
To jest ta kwestia, gdzie chyba nie ma takiej szybkiej odpowiedzi, dlatego też te pierwsze działania skupiają się bardziej na rozliczaniu poprzedników. Natomiast, żeby spełnić tę największą obietnicę, która dotyczy poprawy życia, warunków życia i po prostu polepszeniu kondycji gospodarczej, tutaj bardzo ciężko będzie cokolwiek spełnić bez odzyskania środków unijnych z Funduszy Spójności i również z KPO. Więc dlatego też Peter Madziar jeszcze przed zaprzysiężeniem udał się do Brukseli, gdzie rozmawiał z przewodniczącą Komisji Europejskiej i dlatego jego działania skupiają się przede wszystkim właśnie na próbach podratowania węgierskiego budżetu tymi właśnie środkami.
Bardzo dziękuję. Ilona Gizińska, Zespół Europy Środkowej w Ośrodku Studiów Wschodnich była z nami. Już wspominaliśmy nieco o suszy w TOK 360 i jeszcze będzie o niej dalej w EKG popołudniowym. Patrycja Maciejewicz w studiu. Witaj, dzień dobry.
Cześć, dzień dobry. Tak, będziemy mówić o suszy. Będziemy sprawdzać, czy to, że jest sucho, gorąco, będzie nas parzyć w kieszeni, to znaczy jak bardzo to się przełoży na ceny tego, co kupujemy, co jemy w tym sezonie.
Patrycja Maciejewicz zostaje z Państwem EKG po godzinie 12.40.
Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty ogórki szklarniowe na wagę 4,99 za kilogram, a do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 9,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
Codziennie niskie ceny.
Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn wśród ciemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień. właśnie zaczął się.
Melatonina Lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
Od czwartku schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A pizza Feliciana 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus? Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
Lidl, to się opłaca.
Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za